Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej liczba przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rośnie. W 2004 roku w naszym kraju działało 1 700 000 firm, zaś w 2022 było już ich o ponad 1/3 więcej. O tym, co polska przedsiębiorczość zyskała na unijnej akcesji i o sytuacji krajowych firm, możemy dowiedzieć się z raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2024. Raport opublikowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W Europejskim Centrum Solidarności zakończyła się niedawno konferencja przedsiębiorcy w obliczu nadchodzących zmian, zainicjowana przez minister Agnieszkę Majewską, rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Wydarzenie przyciągnęło przedsiębiorców, liderów biznesu, ekspertów oraz przedstawicieli administracji, którzy wspólnie analizowali najważniejsze wyzwania i szanse stojące przed tym sektorem. Dyskutowano o zmianach legislacyjnych, wpływie raportowania niefinansowego, o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w biznesie oraz o nowych regulacjach w kodeksie pracy. My dziś z naszymi gośćmi chcemy przede wszystkim porozmawiać o kondycji zachodniopomorskich przedsiębiorstw małych i średnich. To one napędzają gospodarkę, ale też jest wiele czynników, które hamują ich rozwój. W studiu Krzysztof Pietrusewicz, właściciel Vertigo Studio, to branża reklamy i marketingu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Jest z nami również Katarzyna Rogoźnicka, doradca gospodarczy, kancelaria Kiżuk Rogoźnicka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Przemysław Hołowacz, dyrektor do spraw rozwoju grupy CSL w Szczecin. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Kamil Lesiuk, prezes spółki Manilo, to branża budowlana. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
A na łączach dr Mariusz Filipek, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Dobry wieczór. Nie ma jeszcze. I profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista, Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego, szef programu MBA w Uniwersytecie Szczecińskim. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Może w takim razie, skoro mamy tutaj gościa telefonicznego, który póki co jest rodzynkiem, ale tak już zupełnie poważnie mówiąc, to jest osobą, która jednak jest w pewnym sensie z zewnątrz, bo zajmuje się tym od strony naukowej, to jednak zaczęłabym od pana profesora. Jak pan widzi rolę małych i średnich przedsiębiorstw? Czy rzeczywiście jest tak doniosła dla gospodarki polskiej, no ale nie tylko polskiej?
Pani redaktor, szanowni państwo, więc może zupełnie, ja jestem rzeczywiście nauczycielem akademickim, profesorem, akademikiem od wielu, wielu lat, ale jestem już również od 90 roku przedsiębiorcą, mianowicie prowadzę działalność gospodarczą w zakresie...
Czyli teoretyk, ale i praktyk.
Tak jest. Staram się łączyć teorię i praktykę i no, uczę tego, czego się nauczyłem też w praktyce, a tego, co zbadałem, staram się też przekazywać dla praktyków i korzystać z tego. Więc myślę, że mam taki ogląd z dwóch stron. I gdyby odpowiedzieć krótko w jednym zdaniu, to oczywiście ta rola jest ogromna i tutaj nie ma nikt najmniejszych wątpliwości, bo przecież to jest prawie 7 milionów osób zatrudnionych w sektorze MŚP. No to jest ogromna armia ludzi, jeżeli mówimy o 8 milionach, 200 tysiącach gdzieś tam zatrudnionych na początku transformacji, w 2004, przepraszam, bo do tego się ten PARP odnosi, a teraz jest 3 miliona, powiedzmy, tak, zatrudnionych, no to jeżeli jest 6-9 w MŚP, no to jest ogromna armia ludzi. Z tego 4 miliona w mikrofirmach. No więc to są potężne liczby, no i tutaj każde zawirowanie, każde jakieś niewłaściwe zachowanie, no może powodować perturbacje w gospodarce, więc takie niespodzianki, jakie się pojawiały, chociażby z Nowym Ładem, składką zdrowotną, no gdzieś ceny energii, gdy na gwałtownie skaczą, one powodują, że ten cios jest bardzo silny, tak, bo on dotyczy potężnej grupy, potężnego sektora. Natomiast myślę, że rozwój tego sektora jest rzeczywiście bardzo dobry. Jego udział wyraźnie się zwiększa. I myślę, że to będzie w kolejnych latach następowało. Warto tutaj jeszcze dodać o jednej takiej korekcie, bo my mówimy o tych mikrofirmach. 4 miliona zatrudnionych jest w mikrofirmach. Jest tych firm dużo, bardzo dużo. Natomiast część z nich to jest tak naprawdę tak zwane samozatrudnienie. To jest wymuszone przez okoliczności, szczególnie rozliczenia podatkowe. Zatrudnianie się na własny rachunek, prowadzenie firmy, ale de facto to nie jest firma, tylko samozatrudnienie. Część z tych tak zwanych samozatrudnionych czasem przekształca się w rzeczywiste firmy, zaczyna objawiać przedsiębiorczość, pozyskują zlecenia na zewnątrz, zatrudniają ludzi. Także to jest taka szkoła przedsiębiorczości również. Także mikrofirmy okej, natomiast te 4 miliona zatrudnionych w mikrofirmach, pamiętajmy, że duża część z tego to jest tak zwane samozatrudnienie.
A proszę powiedzieć, jak to wygląda, jeśli chodzi o nasz region?
No nasz region oczywiście jest też tutaj różniający się w tym zakresie, natomiast nasz region jest mniej zaludniony niż inne obszary, więc tutaj trzeba powiedzieć, że dużo firm jest usługowych. Ja statystyk akurat nie mam przed sobą dotyczących sektora MŚP czy mikrofirm w naszym regionie, ale wyraźnie spadły firmy, udział firm w obszarze handlu chociażby, a wzrósł w obszarze usług, które jest taka tendencja generalnie zbieżna z tym, co widzimy w całym kraju. Ale aktywność, my się nie wyróżniamy in minus jakoś, jeżeli chodzi o aktywność w sektorze MŚP.
Ale in plus?
Myślę, że ani in plus, ani in minus. To jak powiedziałem, to żeby to ocenić, to pewnie trzeba by głębszą analizę przeprowadzić. Więc ja tutaj nie dostrzegam tych zjawisk jakichś negatywnych w naszym obszarze. Pamiętajmy, że nasz region jest regionem relatywnie słabo zaludnionym na tle innych, więc prowadzenie działalności gospodarczej, również dla MŚP, jest trudniejsze. Tak? Po prostu baza kliencka jest nieco mniejsza, ta masa klientów potencjalnych jest mniejsza, więc taki przedsiębiorca mały ma trudniej znacznie, tak? Chyba że jest podwykonawcą jakiejś większej firmy i ma pakiet zleceń stały, który może realizować. Także tutaj mamy pewne ograniczenia obiektywne. Łatwiej jest prowadzić działalność w ogóle gospodarczą, w tym dla MŚP w Warszawie, w aglomeracji tutaj śląskiej, w Trójmieście, w Wielkopolsce chociażby, tak, czy Wrocławiu, gdzie mamy masę ludzką, dużą, jest populacja, jest rynek, jest dużo firm, które mogą zlecać te usługi, jest ludność, więc im jest łatwiej, nam jest obiektywnie biorąc trudniej. Tak po prostu jest.
Dołączył do nas w międzyczasie dr Mariusz Filipek, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
Czy jeśli chodzi o te kwestie, a więc roli małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki, chciałby pan tutaj coś dodać?
Znaczy, przysłuchiwałem się tutaj poprzednikom, tutaj co powiedzieć. Ja powiem w ten sposób, czy się zgodzę, czy nie zgodzę. Sektor MŚP, czyli małych i średnich, mikro, małych i średnich przedsiębiorców, to powiedzmy tę liczbę, to 90% wszystkich firm w Polsce. I teraz jeśli chodzi o region, czy to będzie tak, jak tutaj przedmówca mówił, czy to będzie województwo takie, czy tak jak wskazywał, że mazowieckie jest najlepsze pod względem prowadzenia, nazwijmy to kolokwialnie firmy, a mówmy profesjonalnej działalności gospodarczej w postaci czy małego, czy mikro, czy średniego przedsiębiorcy. Znaczy ja się nie do końca z tym zgodzę, bo w mojej ocenie tu chodzi o to, jaką branżę się reprezentuje, a niekoniecznie o region. Tak? Proszę zwrócić uwagę na branżę informatyczną. Niezależnie, czy będzie to przedsiębiorca na Podlasiu, czy będzie to przedsiębiorca w świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim czy mazowieckim, też będzie miał zlecenia.
Czas, myślę, na oddać głos gościom w studiu. Może zacznijmy, bo tak chciałabym jednak optymistycznie zacząć. To znaczy, jakie są państwa największe radości?
Radości jako przedsiębiorcy?
Oczywiście, tak.
No to radością jako przedsiębiorcy to jest to, że jesteśmy tutaj i faktycznie jesteśmy dlatego, że mamy klientów. Mamy kogo obsługiwać i radzimy sobie i też często mamy kontakt z klientami, którym też się powodzi. To na pewno jest duży plus. Na pewno dużym plusem jest też to, że jest nas tak wielu. Tak, i nawet jak mamy jakieś bolączki, to prawdopodobieństwo, że możemy się z tymi bolączkami podzielić, jest bardzo duże. Aczkolwiek ja reprezentuję smutną branżę, bo nasza kancelaria specjalizuje się w procesach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, to może ja trochę później o pewnych rzeczach opowiem i dam teraz głos moim kolegom ze studia.
Z mojej perspektywy, jeśli chodzi o dzielenie
się... Krzysztof Pietrusewicz.
Dziękuję. Jeśli chodzi o dzielenie się i wymianę informacji pomiędzy przedsiębiorcami, jest to naprawdę duża wartość i widać taką społeczność, która powstaje wśród przedsiębiorców.
A co jest platformą?
Platform jest dużo. Między innymi my posiadamy taką platformę z obecnym tutaj między innymi Kamilem Lesiukiem w postaci dwuletniego stowarzyszenia. Nazywamy się Gentleman Business Group i tam zrzeszamy na ten moment już około 40 przedsiębiorców wymieniających się doświadczeniami, spotykających się stale co miesiąc, będących dla siebie bardzo życzliwymi ludźmi, służącymi pomocą. Ale jest to też Północna Izba Gospodarcza, jest tych organizacji bardzo dużo, z dużo większym stażem i widać, że tam ta serdeczność wśród przedsiębiorców, chęć pomocy jest coraz większa i to z radości zdecydowanie można by wymienić na pierwszym planie.
Czyli radość jest, panie Kamilu?
No tak, oczywiście jest ta radość. No ja tutaj ze swojej perspektywy muszę powiedzieć, że rzeczywiście między innymi będąc też w grupie Gentleman Business Group, ale nie tylko, obserwując to, co się dzieje wokół mnie, moi koledzy przedsiębiorcy i tutaj z regionu, ale też z Polski, ja u siebie widzę wokół tylko same pozytywne przykłady i jest z czego się cieszyć. No bo wszyscy te osoby, o których wspomniałem przed chwilą, rozwijają się jakby z roku na rok, moimi krokami ciągle do przodu. Bardzo mało mam takich przykładów, że komuś się noga powinęła albo coś poszło nie tak, więc ja jestem oczywiście optymistą we wszystkich moich założeniach, ale obserwuję to też obok, że jeżeli ktoś naprawdę chce, jest zaangażowany i szuka możliwości, to jest całkiem nieźle i nie szukajmy jakby problemów, tylko rozwiązań różnych sytuacji. Jest wiele aspektów pozytywnych w tym, że możemy być przedsiębiorcami. Tak jak tutaj koleżanka powiedziała, spotykamy bardzo fajnych klientów, którzy dysponują też dużymi kapitałami i dzięki temu my możemy też im pomagać. Więc aspektów pozytywnych jest bardzo dużo i myślę, że tutaj...
Ja pozwolę się wtrącić, bo też takie doświadczenie moje pokazuje, że przedsiębiorca to jest trochę taki zwierz, gdzie nawet jak mu się nie uda i mam to ze swojego doświadczenia i nawet jeżeli on przejdzie jakiś proces upadłości, to on nie potrafi pracować u kogoś, on musi za chwilę...
I to nie jest tylko taka jest forma jakby... działalności, tylko też charakter.
To jest charakter i on za chwilę otrzepuje się, nabiera powietrza i on zaczyna na nowo i bardzo często te osoby, które gdzieś tam no, faktycznie przeszły proces upadłości, za chwilę naprawdę prowadzą prężnie działające firmy i wręcz szczycą się tym, że oni oczywiście upadli, przeszli ten proces, ale w tej chwili już wiedzą, gdzie nie popełniać błędów.
No to jest wynik jakby tych doświadczeń, które zebrali wcześniej i ta chęć jakby dalszego rozwoju i właśnie czasami taka upadłość to jest pewne odcięcie przeszłości i trampolina do wybicia się do przodu.
No, w Stanach Zjednoczonych nawet bym powiedziała, że przedsiębiorcy ze sobą jak rozmawiają, to się pytają, ile razy upadłeś, bo jak ani razu, to znaczy, że nie masz doświadczenia biznesowego. No Donald Trump chyba 4 razy upadał, tak? No udało się.
Wolicie się wtrącić.
Bardzo proszę.
No właśnie chciałem nawiązać tutaj, pani mnie ubiegła, chciałem właśnie nawiązać do Stanów Zjednoczonych. Tak, no trzeba pamiętać o tym doświadczeniu. Oczywiście, że no, przepraszam za kolokwializm, upadanie nie jest miłe, tak? Natomiast i de facto no nie radzenie sobie z jedną czy drugą firmą, ale za trzecim razem, tak jak tutaj pani właśnie nawiązała do żebyśmy nie chociaż no, reklamujmy obecnego, za chwilę przyszłego 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak, on upadał bodajże tak faktycznie 4 razy, tak?
I to nie jedyny prezydent Stanów Zjednoczonych, który upadł, bo przed nim też było chyba ze 2.
Natomiast mentalność naszego społeczeństwa jest taka, że jeżeli ktoś no, ma jakieś problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej pierwszej, to znaczy, że jest nieudacznikiem. Nieprawda. No, po prostu popełnia błędy. Każdy ma prawo popełniać błędy. Na końcu patrzymy, czy osiągnął sukces.
Przypomniała mi się ta kwestia, to chyba było z wojny domowej. Kobiela grał tam instruktora nart i mówił, jak się nie pse wróci, to się nie nauczy. Przepraszam wszystkich górali. To był cytat.
Ja mi wypada się zgodzić z przedmówcami, ponieważ droga...
Przemysław Hołowacz.
Dziękuję. Droga do sukcesu to jest nie to, żeby wygrywać cały czas, tylko przede wszystkim to, w jaki sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na porażki, jak się nastawiamy. A jeżeli chodzi o te pozytywne rzeczy, to ja powiem, że CSL jako firma ten rok kończy z wynikiem dobrym i ja w ostatnich tygodniach jeździłem z współpracownikami na różne wyjazdy i to, co mnie cieszy, że widzę takie zaangażowanie, taką chęć jakby dążenia, bycia lepszym, też zdobywania nowych klientów wśród współpracowników i taki stres nawet, jeżeli coś nie idzie do końca z myślą, że to nie są osoby, które po 8 godzinach pracy zostawiają wszystko i wychodzą, tylko osoby, które naprawdę żyją w firmie i uważam, że to jest coś fajnego, jak można tą firmę prowadzić właśnie z takimi ludźmi, z takim nastawieniem.
A czego obawiają się przedsiębiorcy z tego sektora? Czego najbardziej? Co jest tym czynnikiem takim, no może nie paraliżującym, ale w każdym razie jednak stanowiącym takie ciągłe źródło niepokoju.
Z mojego punktu widzenia oni boją się takiego nieprzewidzianego, bo pandemię nikt się nie spodziewał, że może wybuchnąć.
Coś takiego nastąpić, tak.
Wojna w Ukrainie, no absolutnie wszyscy obstawiali, że Putin się nie odważy zaatakować Ukrainy. I czasem jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to oni mówią, że takiego czegoś, co może nastąpić, a czego nie przewidzą. I tego się boją, ale tak bardzo realnie, no to kolejnych podwyżek cen energii, gazu, jakiś pracodawcy, którzy mają wielu pracowników, boją się, że jakieś nadzwyczajne podwyżki płac nastąpią i ich biznes przestanie być rentowny. Ci, co są uzależnieni od rynków zagranicznych, boją się, że surowce trafią też z jakimiś cenami absolutnie nierynkowymi. Tak więc tych obaw jest sporo, ale z drugiej strony zgadzam się tutaj z panem
Przemkiem,
że też widzimy dużo radości w tych przedsiębiorcach, że się z jednej strony boją, a z drugiej strony już mówią, pandemia nas nie zabiła, wojna nas tutaj nie zabiła, będzie dobrze.
Ja też widzę to w taki sposób, tak jak wspomniała koleżanka, przedsiębiorcy upatrują już szans w tym, tak jak w Czarnym Łabędziu pisał Taleb o tym, że te zdarzenia, które są znikąd i są nieprzewidziane, powodują rozwój wydarzeń w zupełnie niespodziewanym kierunku. Tak przedsiębiorcy patrzą w przód, przyzwyczajeni troszkę do tego już, co się stało, że tych wydarzeń było na tyle dużo i na tyle dziwnych.
W krótkim czasie,
że bardziej niż się ich obawiają, to szukają w nich po prostu możliwości. Tak jak pokazała pandemia, wiele firm znalazło dużo możliwości rozwoju w krótkoterminowym okresie.
I każde takie zdarzenie pewne drzwi zamyka, inne otwiera i to są właśnie te szanse, ale ja też powiem, że to, co ja się boję, może nie obawiam, ale widzę, że wymagania naszych klientów, one cały czas rosną. Między innymi jest to mierzenie śladu węglowego, raportowanie tego śladu węglowego. My to robimy. My jesteśmy średnią firmą, mamy takie możliwości, a w przypadku mikro czy małych firm na pewno nie stawia to ich zbyt komfortowej sytuacji. Druga rzecz to jest kwestia bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa przede wszystkim. Już takie dyrektywy unijne są. Duże firmy i średnie wkrótce będą musiały spełniać szereg wymogów i to też są dodatkowe koszty, to trzeba się na tych rzeczach znać albo mieć osoby z zewnątrz i wydaje mi się, że takim też trudnością w dzisiejszych czasach prowadzenia firmy, zwłaszcza tych mniejszych, jest to, że ten przedsiębiorca nie może skupić się tylko na biznesie, ale musi w większości czasu nawet skupiać się na tych rzeczach dookoła.
Tak, musi być księgowym, musi być informatykiem.
Prognostykiem, tak.
Tak, tak. I jeszcze specjalistą od sieci i cyberbezpieczeństwa.
Ja bym może tylko tak jeszcze dodał, że przedsiębiorcy boją się takich okresów, w których pieniędzy na rynku jest za mało albo mniej. Czyli właśnie mówię tutaj o tym, że na przykład moment, gdzie są wysokie stopy procentowe i jakby inwestorzy tych pieniędzy mniej pożyczają, bo są one za drogie, czyli nie wpuszczają ich na rynek, powoduje, że no przedsiębiorcy właściwie ze wszystkich branż mają mniej zleceń i powoduje to jakieś mikrokłopoty. Podobnie, jeżeli mówimy o jakichś tam środkach, które do nas wpływają z zewnątrz, do Polski, na przykład z KPO, jeżeli chodzi o dofinansowania różnego rodzaju, czy te fundusze z Unii Europejskiej do 2027, to jeżeli one płyną, jest fajnie, jak przestają albo są jakieś przerwy, to też robi się trochę nerwowo i to gdzieś tam jest dość szeroki aspekt, natomiast on wpływa, myślę, na cały rynek i na wszystkie branże dość negatywnie, więc tego się chyba trochę boimy, żeby tych pieniędzy nie zabrakło.
Któryś z panów, z naszych gości telefonicznych chciał jeszcze coś dodać.
Jeśli państwo pozwolicie, ja oczywiście z tym wszystkim, o czym państwo mówicie, się zgadzam, natomiast nie zapominajmy jeszcze o płynności finansowej kontrahentów, bo mikroprzedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy to zwykle przedsiębiorcy, którzy są też uzależnieni od tych dużych przedsiębiorców. Padło tutaj już w wypowiedziach, że zwykle to podwykonawcy. I teraz, jeżeli zostanie zachwiany ten ciąg płynności, ciąg płatności, to kto na tym najbardziej cierpi? Jeżeli w cudzysłowie w procesie inwestycyjnym, w procesie budowlanym pieniędzy nie otrzyma od inwestora generalny wykonawca, to tym bardziej nie otrzymają tego podwykonawcy, a więc mali, średni i mikroprzedsiębiorcy. Tego też obawiają się przedsiębiorcy z tego sektora, płynności swoich kontrahentów.
Absolutnie zgodzę się tutaj z panem profesorem, bo też tutaj moje doświadczenie pokazuje, że większość byłych przedsiębiorców, którzy decydują się na ogłoszenie upadłości, to mieli problemy takie, że ktoś im nie zapłacił. I zaczynała
jeżeli
się...
Jeżeli pani mówi do mnie, to doktorem.
A, doktorem, przepraszam.
Doktor Mariusz Filipek, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorców.
Tak, tak.
To może ja się włączę, jeżeli mogę.
To bardzo miłe i dziękuję.
Ale to dobry prognostyk po prostu.
INSPE. Profesor INSPE.
Profesor Dariusz Zarzycki.
Jeżeli mogę, bo tutaj no, wiele wątków państwo podnieśli, bardzo ważnych. Trzeba powiedzieć tak, że oczywiście małe przedsiębiorstwa mają tę zaletę, że są no, zwinne, sprawne, łatwiej się dostosowują do zmieniającego się otoczenia. No, i mogą działać, rzeczywiście tutaj na początku była wypowiedź, że one mogą działać globalnie, krajowo, firma informatyczna, czy jakaś projektowa. I to jest prawda, tak? Natomiast no, oczywiście nie wszystkie firmy tak mogą działać, bo jak jest lokalna jakaś firma nieduża, budowlana, no to trudno sobie wyobrazić, że ona będzie się przemieszczać po całej Polsce, kiedy ma bazę, nie wiem, w Szczecinie na przykład. Więc to są pewne ograniczenia. To zależy trochę od sektora, od branży. Moja firma przykładowo doradcza pracuje ogólnopolsko, także tu w regionie mamy relatywnie mniej klientów niż w Polsce i to działa. No, technologie informatyczne umożliwiają fantastyczną pracę zdalną i nie trzeba jeździć, żeby się spotkać z klientami. Myślę, że w ogóle te technologie informatyczne, o których mówię, znakomicie wspierają rozwój też MŚP. One się uelastyczniają, są bardziej wydajne, także mają większe możliwości. Także jeżeli chodzi o firmy usługowe właśnie w obszarze IT, w obszarze kapitału gdzieś tam intelektualnego, no to można działać globalnie, tak? I takie firmy są też w Polsce, przecież w Szczecinie, w regionie, które działają globalnie, a należą do sektora MŚP. Natomiast wracając do upadłości, no to oczywiście tutaj zawsze była nierównowaga w traktowaniu dużych firm i małych firm. I to nie dotyczy tylko Polski, ale całego świata. No jest ten słynny slogan too big to fail, tak, który pamiętamy z pomocy udzielanej w kryzysie finansowym potężnym instytucjom finansowym z budżetów państw. Po to, żeby nie upadły, bo mówiono, że no konsekwencje będą tragiczne. Ale jak upadał Kowalski czy tam Smith, no to oczywiście się nie martwiono tak bardzo, no bo cóż, no trudno, tak? Natomiast wracając jeszcze do myśli o samej upadłości jako doświadczeniu, to jest też bardzo fajna obserwacja, cieszę się, że to zostało powiedziane. My mamy taką europejską mentalność trochę, kontynentalną powiedziałem nawet, bo Brytyjczycy są podobni do Amerykanów. Oni upadłość traktują rzeczywiście jako po prostu doświadczenie i
etap,
szansę
tak?
na kolejny, jako etap. I to jest absolutnie normalne, to jest takie uderzające. W Europie kontynentalnej, to nie dotyczy tylko Polski, ale również Niemiec, Francji, upadłość to była jak porażka. Ja pamiętam jeszcze za kanclerza Schrödera była duża firma budowlana niemiecka, nazwy nie pamiętam w tej chwili. Ona była zagrożona upadłością. Wpompowano tam potężne pieniądze, ogromne pieniądze, miliardy. Jeszcze chyba marek wtedy. Ale to nie pomogło, ona i tak upadła, nie? Także to taka dygresja. Czyli myślę, że małe no, są zwinne, są sprawne i myślę, że te nowe technologie, które są, będą pomagać. Natomiast jeszcze pieniądze, tak? O pieniądzach była mowa. Oczywiście KPO, perspektywa unijna, środki jak są, jak się ta kasa leje strumieniem, no to wszyscy mają lepiej, tak? I duże firmy, i małe, i średnie, i mikro. I kwestią właśnie zdolności biznesu do przetrwania, do działania jest to, kiedy ta kasa się tam gdzieś kończy, ale trwamy jeszcze. Jako ciekawostkę powiem, że okres COVID-u i tuż po COVID-zie, gdy pojawiły się tarcze antycovidowe, okazał się dla przedsiębiorstw w Polsce mega dobrym czasem, w sensie wyników finansowych. To brzmi może śmiesznie. I oczywiście niektórzy z przedsiębiorców powiedzą, że to nieprawda, bo nas to nie dotyczy, my żeśmy lepiej przeżyli. Ale tak patrząc globalnie, no to był dobry okres, bo te pieniądze, te tarcz, tych tarcz pozwoliły uzyskać rekordowe rentowności generalnie w gospodarce. Mówię o tym, bo uczestniczyłem w projekcie pana profesora Hausnera, takim ogólnopolskim, gdzie liczyliśmy te rzeczy. No i tak to wyszło.
Chciałam zapytać o jeszcze jedną kwestię związaną właśnie z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw i właściwie z tymi czynnikami, które mogą niepokoić. To na pewno, zresztą tu chyba ktoś wymienił, to rosnące koszty prowadzenia właśnie działalności gospodarczej. No i tutaj te składki zdrowotne, o których ostatnio sporo się mówi. Czy te projekty, które w tej chwili są omawiane, w jakikolwiek sposób państwa uspokajają?
Może ja tylko jeszcze jednym zdaniem wrócę do tego poprzedniego pytania, bo akurat tak się składa, że jesteśmy generalnym wykonawcą i mamy do czynienia z tymi mniejszymi też firmami. Może sami nie jesteśmy jakoś bardzo duzi, natomiast bardzo często spotykamy się z tym, że jeżeli próbujemy zakontraktować nową firmę, która jest małą firmą, to właśnie pierwsze argumenty, które padają na rozmowach, to są takie, że zostali właśnie oszukani przez inną firmę wcześniej i że się boją i że jaką mają gwarancję, że teraz tak nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Więc ta płynność dla tych małych firm jest bardzo, bardzo potrzebna. I
czyli potwierdza pan moje słowa.
Potwierdzam oczywiście i przykładowo, jak na przykład my działamy w zamówieniach publicznych i jest płatność 30 dni, my mamy jako generalny wykonawca, to żeby zachować płynność tych mniejszych firm, to my często musimy im płacić co tydzień, co 14 dni, albo co 21, to już bardzo rzadko, która firma mała wytrwa te 21 dni.
No, więc jeśli chodzi o...
Tak, więc ta płynność jest ekstremalnie ważna. No i my jako generalny wykonawca czujemy się trochę też zobowiązani, żeby jakby ten wózek wspólnie pchać, więc jakby mimo tego, że my tych pieniędzy też nie dostajemy na czas i w takiej częstotliwości, jakbyśmy chcieli, to musimy się sami trochę jakby zaangażować i jakby w dół te pieniądze na początku.
Czyli bierzecie państwo odpowiedzialność za tych swoich.
Bierzemy trochę odpowiedzialność za nich, dlatego też ja chciałem powiedzieć, że u nas nie ma tak, że jak inwestycja jest nierentowna albo inwestor nam nie zapłaci, to my nie płacimy dla podwykonawców, tylko ja jako rzetelny przedsiębiorca i osoba jakby uczciwa, którą jestem i w życiu prywatnym, i w biznesowym, miałem wielokrotnie takie kontrakty, że jak zapłaciliśmy dla wszystkich dostawców i podwykonawców, to się okazało, że inwestor nam nie zapłacił jakichś pieniędzy, które powinien i kontrakt wychodził na rentowności minimalnej, a było zerowej, ale jakby te poczucie, że zostało wszystko rozliczone w dół, tak jak powinno się to zrobić, jest bezcenne moim zdaniem.
Jeśli państwo pozwolicie odnieść się do tego, co pan powiedział, bo poruszył wątek zamówień publicznych. No tutaj jest w mojej ocenie troszeczkę lepiej niż z punktu widzenia gry rynkowej i tych szczebli i tej piramidy, generalny wykonawca, podwykonawca, kolejny podwykonawca i na samym szczycie inwestor, bo przy zamówieniach publicznych, no myślę, że też mi pan to potwierdzi, a wszystkim twierdzi, no mamy do czynienia po pierwsze z inwestorem z sektora finansów publicznych, a więc podmiotem, który żeby rozpocząć inwestycję, po pierwsze musi mieć pieniądze i po drugie i po trzecie musi mieć pieniądze na tę inwestycję,
potwierdzam,
na zamówienie. I kolejna rzecz, żeby panu wypłacić pieniądze, musi dostać, po pierwsze, musi mieć zgłoszonych pana podwykonawców, a po drugie, musi mieć oświadczenie, że pan reguluje swoje zobowiązania na czas. Ale, i to ale jest bardzo ważne, czasami zdarzy się tak, to jest niestety przykre, ale się zdarza, że ten generalny wykonawca z inwestorem, nie wdając się już w szczegóły, bo proces inwestycyjny jest różny i są różne przypadki, może zdarzyć się tak, że jakaś kwota, 10, 5 milion, zostanie zahamowana. I to wspaniałe, to co pan przed chwilą powiedział, że pan i tak płaci swoim podwykonawcom, ale w pewnym sensie dla pana wykonawcom, to wspaniałe. To gratulacje, to jest bardzo dobry przedsiębiorca.
Dziękuję.
Ale generalnie nie zmienia to tego, że na rynku, jeżeli generalny przedsiębiorca nie dostanie od inwestora pieniędzy...
Zgłasza wniosek o ogłoszenie upadłości.
Tak.
Tak, no to i oczywiście tak jest, jak pan mówi.
Te kostki domina wtedy zaczynają jedna drugą przewracać.
Tak.
W pewnym sensie, oczywiście tak obrazowo. Czy te składki... Bo chciałabym powrócić do tego pytania. Może zadam szerzej to pytanie. Jak państwo, które przecież, państwo to my, prawda? Ale wiadomo, że chodzi tutaj o osoby, które decydują o naszym życiu i zarządzają naszym krajem, więc jak państwo tak rozumiane jako władza traktuje małe i średnie przedsiębiorstwa?
Parafrazując klasyka, my to naród.
Tak.
Na przełomie mojej historii, jeśli możemy do tego się odnieść, a trwało na 16 lat, a jest blisko 17 roku trwania jako przedsiębiorca, koszty od kiedy zaczynałem wzrosły nieporównywalnie. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, to jest około 700-800% tego, co ponosiliśmy na początku. Oczywiście biorąc też pod uwagę nasz rozwój i to, że mamy odrobinę większe zobowiązania.
Ale to jest bardzo duży wzrost. 700-800%, tak?
Jeśli brać pod uwagę to, ile budżetu potrzebowaliśmy wtedy i ile potrzebujemy teraz. Oczywiście część z tych opłat, wydaje mi się, że można to w granicach tych 17 lat rozpatrywać jako 100%, to są te koszty, które wynikają ze wzrostu kosztów w budżecie państwa, ogólnie rzecz biorąc. Natomiast widać znaczną różnicę i widać, że te koszty, przynajmniej w ostatnich latach, jak analizujemy rok do roku, rosną niewspółmiernie więcej niż rosły w poprzednich latach. Dodatkowo ja jestem zwolennikiem takiej teorii, żeby raczej więcej zarabiać niż mniej wydawać i do tej pory udaje nam się łączyć z powodzeniem tą strategię także w biznesie, więc podniesienie podatku dochodowego de facto o te 4-9% jako składnik składka zdrowotna, czy podniesienie VAT-u o 1% na kilka lat z deklaracją podniesienia go na dużo krócej, nie zmiotło nas z planszy i mamy się dobrze, ale widzę, że powoli chyba dochodzimy do takiej bariery, gdzie gdyby podrzucać jeszcze kilka małych klocuszków i procencików, to na koniec dnia, tak jak wspomniał Kamil, że płacimy wszystkim i nawet jak nic nam nie zostaje, to jest bardzo honorowe rozwiązanie, to obawiam się, że dorzucając jeszcze kilka zobowiązań, mogłoby nam z założenia nic nie zostawać na sam koniec i to by było już mało atrakcyjne w kwestii bycia przedsiębiorcą, a jak ustaliliśmy chyba i wszyscy się z tym zgadzają, mikro i małe przedsiębiorstwa, tak jak duże firmy, są szalenie istotną częścią gospodarki. W zasadzie tworzymy nią i bez niej można by całą gospodarkę zamknąć i po prostu skończyć się bawić w ten rynek kapitałowy. Więc póki nas to bawi i chcemy w to bycie przedsiębiorcą w cudzysłowie bawić, a w praktyce być tymi przedsiębiorcami mamy realną korzyść, to działa. Natomiast jesteśmy blisko chyba punktu, gdzie może nam się przestać chcieć i ta ilość restrukturyzacji...
Czyli punktu krytycznego w gruncie rzeczy.
Nie chciałem używać tak mocnych słów, ale możemy prognozując odrobinę przyszłość tak powiedzieć.
Znaczy ja uważam, że wszelkie dodatkowe opłaty, które wpływają na nawet nie na straty, tylko na mniejszy zysk, to jest przedsiębiorstwo ma mniej pieniędzy na rozwój. I to też spowalnia i tak naprawdę efekt taki krótkoterminowy dla rządu jest jak najbardziej dobry, ponieważ te podatki, czy to w taki sposób, czy w inny wpływają, ale długoterminowy ten mniejszy rozwój polskich firm, to w logistyce widać, że małe i średnie przedsiębiorstwa, one przede wszystkim te małe, one padają jedna po drugiej, zwłaszcza te transportowe. W przypadku naszej firmy to jest, już nie pamiętam, około 2-4%, coś pomiędzy, jeżeli chodzi o tą składkę zdrowotną, i te zmiany, które obecnie rząd planuje wprowadzić, to jest jedna z tych 100 obietnic i powrót do tego systemu sprzed polskiego ładu, wydaje mi się, że na ten moment nie jest możliwy ze względu na zbyt duże obciążenie budżetu, a te zmiany dla nas jako pracodawca, który zatrudnia pracowników o umowę o pracę, to się wydają kosmetyczne, tak? Więc ja tutaj dużych zmian nie widzę. Mnie tylko martwią takie głosy właśnie jednych z posłów, że tutaj ci ludzie, którzy mają tą umowę o pracę, to oni tak za mało ryzykują, więc im się do końca jakby te korzyści z tych poprzednich, przed tymi zmianami, czyli mniejsze składki, nie do końca należą, tak? Więc tu uważam, że jeżeli te składki zdrowotne idą na to, co powinny, ja tego nie odczuwam. Nie widzę, żeby się poprawiało nic, jeżeli chodzi o obsługę naszą w szpitalach, czy w instytucjach tego typu.
Ja także nie odczuwam.
Tak, więc wydaje mi się, że ja płacąc więcej niż inne osoby, teoretycznie powinienem mieć 3 lekarzy więcej przy sobie, a tak nie jest.
Zwłaszcza gdyby miał pan 3 firmy jeszcze w dodatku, prawda?
Tak. I sprzedawał samochody.
Ja mogę? Dwa zdania?
Bardzo proszę. Nie wiem, kto teraz chciał jako pierwszy. Bardzo proszę.
Jeżeli mogę. Znaczy, tutaj państwo powiedzieli wcześniej, że państwo to my. Mhm. Tak trochę będę pod prąd, nie? Państwo to my. No, tak naprawdę to byśmy wywierać presję na rządzących, niezależnie od tego, kto rządzi. Mhm. Myślę, że i rząd, i opozycja powinniśmy...
Ale rządzący to przedstawiciele narodu.
Tak, właśnie, dokładnie. Tak. Czyli my, dokładnie o tym mówię, ale myślę, że tak się oddzielamy troszeczkę od nich i mamy pretensje do wszystkich, do rządzących głównie. A tak naprawdę to te usługi publiczne różne, ochrona zdrowia, one wymagają rzeczywiście wielkiej reformy, bo sądzę, że akceptacja dla podatków, które są niemałe przecież, mhm, ale prawdopodobnie rosły, byłaby zupełnie inna w sytuacji,
gdyby te usługi były na wysokim poziomie. Myślę, że państwo nie mieliby problemu, żeby zaakceptować takie podatki, jeżeli służba zdrowia by działała normalnie, jeżeli kolejki do lekarzy nie byłyby takie, jakie są. I jeżeli składkowanie nie polegałoby na tym, że płacimy składki, a idziemy się leczyć prywatnie, tak jak w większości przypadków jest i prawdopodobnie państwo też tak robią. No to taka dygresja tylko, że powinniśmy po prostu presję wywierać, dużą, też jako przedsiębiorcy. No cieszę się, że jest z nami pan zastępca rzecznika MŚP, bo sądzę, że tutaj też jest fajna instytucja, która może wspomóc nas w tym wszystkim.
A ja taką ciekawostkę powiem, bo ostatnio miałam klientów z Danii, którzy planują w Polsce założyć biznes i opowiadałam im trochę o tym, jakie są podatki i że jest tak drogo i oni byli bardzo zaskoczeni, bo mówią, że tu w ogóle nie jest drogo i oni nie rozumieją, dlaczego my narzekamy, bo w Danii to jest bardzo drogo, tak więc tak tylko gwoli uśmiechu.
Punkt widzenia, tak. Ale chciał chyba również zająć głos, czy też zabrać głos, chciałam powiedzieć, dr Mariusz Filipek, pan rzecznik.
Ale zabiorę głos, jeśli pani pozwoli.
Bardzo proszę.
Szanowni państwo, przysłuchując się kwestii wypowiedzi państwa odnośnie składki zdrowotnej, ja odpowiem w ten sposób. To dobrze, że jest jakaś wola i jest jakaś inicjatywa i zaczyna się coś dziać. Bardzo dobrze, ale to bardzo źle, że ciągle za mało. Tak to odpowiem z punktu widzenia instytucji, którą reprezentuję, a mówiąc osobiście, uważam, że każda ulga dla przedsiębiorcy to w konsekwencji większe podatki dla budżetu państwa.
Panie Kamilu.
Wiem, że to brzmi enigmatycznie, ale tak jest.
Ja się zgadzam.
Jeżeli przedsiębiorcy zostaje więcej w kieszeni,
to więcej to wydaje.
Lepiej wydać te pieniądze, zatrudnić lepszych pracowników za odpowiednio większe wynagrodzenie, a z kolei ci pracownicy mogą również wydać, więc naprawdę więcej ma budżet państwa.
A w takim razie mam pytanie do wszystkich tu obecnych, zarówno gości telefonicznych, jak i państwa tutaj w studiu. Taka sytuacja marzeń.
Sytuacja marzeń?
Sytuacja marzeń, to znaczy co jest potrzebne do szczęścia małym i średnim przedsiębiorcom, żeby funkcjonować normalnie, wykorzystywać też do maksimum swoje możliwości.
Umiem nie przeszkadzać.
Doświadczenie. No właśnie, po pierwsze nie przeszkadzać, tak? Tak.
W mojej opinii to, że nawet odnosząc się do Danii mamy troszkę taniej, jeśli chodzi o podatki i koszty zatrudnienia, to opłata końcowa 17 900 od kogoś, komu chcemy dać 10 tysięcy wypłaty, żeby mógł ją rozdysponować, wydaje się szalenie dużym kontrastem w stosunku do tego, co tacy pracownicy otrzymują. Mówię o umowie o pracę. I wydaje mi się też, mam taką teorię z innymi przedsiębiorcami, z którymi sobie czasem dyskutujemy o tym, jak jest w naszym pięknym kraju, że gdybyśmy całe 18 tysięcy oddali pracownikowi i powiedzieli mu teraz, to jest twoja wypłata i 8 tysięcy odprowadź na konto jedno, drugie, trzecie i to jest część pracodawcy i pracownika i nie tłumaczymy mu tego tak enigmatycznie, tylko dajemy mu to do łapki i prosimy, żeby połowę oddał, skończyłoby się to rewolucją szybciej niż miesiąc. I kosmetyczna poprawa w tym aspekcie, żeby to było może 15, a może 14 tysięcy od takiej wypłaty 10-tysięcznej, na pewno byłoby wersją idealistyczną, idylliczną i zakładam, że niemożliwą, ale to by ułatwiło takie normalne funkcjonowanie przedsiębiorcom.
Tu klucz jest takie też, żeby zakładając nawet, że taka sytuacja miałaby miejsce, jak Krzysztof powiedział, że ten pracownik by dostał te 17 tysięcy, to trzeba byłoby go wcześniej też nauczyć, żeby on z tych 17 tysięcy wykupił prywatne ubezpieczenie medyczne na wszelki wypadek, jakby coś mu się stało i żeby jeszcze chociaż z 5 tysięcy z tego odłożył na czasy, jak nie będzie mógł pracować, albo będzie już po prostu starszą osobą. No bo o ile rzeczywiście ten system nasz emerytalno-rentowy, no wiemy w jakiej jest kondycji, jakby wszyscy spodziewamy się tak naprawdę najgorszego za kilka lat, czy tam kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt. Raczej przedsiębiorcy z naszego grona tutaj nie liczą na to, że dostaną jakąkolwiek rentę, emeryturę, tylko bardziej sobie sami na to pracują. O tyle pracownicy etatowi, no trochę na to liczą, ale i tak się mogą zdziwić. Więc ta edukacja tych osób w to, żeby jednak myśleć o swojej przyszłości, o inwestowaniu tych pieniędzy w różny sposób, jest bardzo istotna. No i moim zdaniem jeszcze tak, jeżeli mamy mówić coś o ideale, no to ten system opieki zdrowotnej oczywiście wymaga jakiejś modyfikacji.
Ale nie jest zły.
Nie jest zły oczywiście, bo są też gorsze, natomiast może nie mówię tutaj o totalnym, nie wiem, przejściu na prywatne ubezpieczenie medyczne, jak jest na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład może jakiś system hybrydowy, no bo ja sam powiedzmy korzystam z prywatnego ubezpieczenia medycznego, ale korzystam je w sytuacji, jak muszę iść do specjalisty, zrobić badania jakieś obrazowe, czy tego typu rzeczy, ale jeżeli jest bardziej skomplikowana sytuacja operacyjna albo jakaś inna wymagająca hospitalizacji, no to już ten nasz w Polsce nawet prywatny system medyczny do końca nie jest na tyle wydolny, żeby wszystkich obsłużyć. No i to wymaga oczywiście wielkiej pracy i myślenia o tym i rozmawiania przede wszystkim, ale wydaje mi się, że to jest taki element, który można byłoby poprawić i on by spowodował dużo większy komfort dla dużej grupy ludzi.
Ja uważam, że jeszcze wracając trochę do właśnie do rządu, uważam, że wiele decyzji jest podejmowanych właśnie przez to, żeby nie skrzywdzić wyborców albo no, żeby byli bardziej sprzyjający. I wydaje mi się, że jest coraz mniej osób, które mają świadomość ekonomiczną, że te postulaty pewne, one całkowicie są oderwane od takich podstaw ekonomii. I tutaj jakby miały te osoby chociaż 5% tej wiedzy, co pan profesor, to myślę, że tutaj przede wszystkim przepisy by się tak nie zmieniały. Stałyby się one bardziej liberalne. Te podatki mogłyby być bardziej, nawet nie mniejsze, tylko przewidywalne, łatwiejsze do policzenia. To, żeby...
A może to też chodzi o to, bo nie wiem, czy wszyscy rządzący musieliby być ekonomistami, natomiast być może powinni słuchać ekspertów.
Myślę, że fajnie, tak, jest zacząć od słuchania, ale taka świadomość ekonomiczna jeszcze bardziej by pomogła, bo Polska na tle Europy, jeżeli chodzi o wydajność pracowników, my jesteśmy na szarym końcu i my jesteśmy jeszcze, przepraszam, że to powiem, tanią siłą roboczą, tak, taka prawda jest i dopóki będziemy tańsi, to jest super, tylko uważam, że ludzi jest coraz mniej do pracy i jeżeli my nie pójdziemy jako pracodawcy w to, żeby zwiększać efektywność, wydajność pracowników, no to ta nasza konkurencyjność już w pewnym momencie ona się zatrze, bo Polska z roku na rok rośnie, a jeżeli ona się zatrze, to i my będziemy te marże mieli takie mniejsze, cały czas one będą spadały przez to, że więcej podatków będzie, to nie będziemy mieli budżetów na to, żeby w tą innowacyjność, zwiększanie tej efektywności inwestować. I wydaje mi się, że przede wszystkim pracodawca czy przedsiębiorca powinien skupić się na tym, żeby zarządzać tym, co jest najlepsze tu i gdzie firma powinna być w następnym okresie, czy roku, czy latach, a nie dodatkowymi dookoła rzeczami.
Panie profesorze?
Ja powiem tak, podoba mi się te wypowiedzi, pełna zgoda, tam była mowa o edukacji ekonomicznej, no to w zasadzie trzeba by zaczynać już od przedszkola, tak, uczyć jak takiej zaradności, uczyć tego, żeby jednak odkładać na przyszłość, oszczędzać generalnie. inwestować ostrożnie, no to są, to jest takie abecadło. Sporo się dzieje w tym zakresie, ale pewnie nie wystarczająco. Także sądzę, że to jest wyzwanie. Natomiast wracam do tego pytania, jaki byłby idealny system. To oczywiście jest pytanie trochę naiwne, tak? Bo chyba takiego nie ma do końca, bo zawsze to się zmienia każdego dnia.
No ale to jak z obiektywizmem, no trzeba się
oczywiście.
Wiadomo, że trudno to osiągnąć, ale jednak staramy się zbliżać.
Tak jest, także ja rozumiem intencje pani redaktor, absolutnie. I myślę sobie, że tutaj pewnie państwo się zgodzą ze mną, że przede wszystkim stabilizacja, czyli tak, wprowadzenie dobrych rozwiązań, dobrych, no takich nawet optymalne, to jest słowo nad wyrost używane, nadużywane, ale takich suboptymalnych, dobrych, racjonalnych rozwiązań w obszarze funkcjonowania przedsiębiorców generalnie, nie tylko małych, średnich, ale w ogóle, w tym zakresie prawa pracy również, o którym państwo mówili. No i później, żeby to otoczenie instytucjonalne, finansowe, żeby ono było względnie stabilne. Te zmiany, jak ja słyszę nowy, coś, że jest coś nowego, jak nowy ład, czy w ogóle coś nowego, rewolucja jakaś, która ma być, to mnie ciarki przechodzą, bo wiem, że to będzie wstrząs, niezdrowy właśnie wstrząs, po którym będziemy się wszyscy potem no, mocno zbierać na nowo i odbudowywać. Więc lepiej niech jest rozwiązanie. Nawet, jeżeli ono nie będzie idealne, ale będzie stabilne, przyniesie więcej korzyści niż ciągłe zmiany.
I na zakończenie jeszcze słowo, ale już naprawdę bardzo króciutko, bo musimy kończyć, dr Mariusz Filipek.
To sytuacja marzeń, żeby było stabilne prawo i to prawo nie zaskakiwało przedsiębiorców, wszelakich przedsiębiorców, żeby byli do niego przygotowani. A tak już na sam koniec, to żeby przedsiębiorcy, wśród przedsiębiorców byli sami optymiści, a nie pesymiści. I to jest taka sytuacja marzeń.
Dziękuję bardzo za to spotkanie, za tę rozmowę. Katarzyna Rogoźnicka, doradca gospodarczy, Kancelaria Kiżuk Rogoźnicka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Krzysztof Pietrusewicz, właściciel Vertigo Studio.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Przemysław Hołowacz, dyrektor do spraw rozwoju grupy CSL w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękuję.
Kamil Lesiuk, prezes spółki Manilo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I dr Mariusz Filipek, zastępca rzecznika małych i średnich przedsiębiorstw. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Profesor Dariusz Zarzecki, ekonomista Katedra Finansów i Bankowości Uniwersytetu Szczecińskiego i, jak pan profesor powiedział, również przedsiębiorca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Już za chwilę u nas wiadomości Radia Szczecin. Potem wracamy.